Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. Jest 17 maja 2026 roku, to jest program na żywo, program z udziałem moich szanownych widzów, minęła godzina 20.00. Witam Państwa serdecznie, zachęcam do komentowania, do zadawania pytań na czacie. Przypomnę, że każdy z programów na żywo dzieli się na tym kanale na dwie części. W pierwszej części ja omawiam bieżące kwestie bądź tytułowe zagadnienie, następnie odpowiadam na Państwa pytania i to jest część najważniejsza. Serdecznie zachęcam do tego, aby wersalikami, dużymi literami napisać słowo pytanie, a następnie treść właściwą. W ten sposób będzie łatwiej mi wyłowić z gąszcza Państwa dyskusji, których na ogół jest bardzo, bardzo dużo na czacie. A dziś, Szanowni Państwo, kilka tematów bieżących. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump dziś, 17 maja, przeprowadził rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, no i nie wskazuje nic na to, aby czekały nas dobre wiadomości. Krótko mówiąc, już niedługo po tej rozmowie Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych całą serię wpisów, w którym ostrzega władze w Teheranie. Napisał między innymi, że zegar tyka. No i tutaj mamy sytuację w koncentracji sił na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie i nie tylko amerykańskie, także bliskowschodnie media donoszą o intensywnych przygotowaniach Stanów Zjednoczonych i Izraela do ponownej agresji na Islamską Republikę Iranu. Też warto zwrócić uwagę na to, co podała telewizja Sky News, powołująca się na izraelskiego urzędnika, że tematem rozmów Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu właśnie była kwestia wznowienia uderzeń powietrznych na Iran. No i ta rozmowa odbywa się tuż po powrocie Donalda Trumpa z Chin, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się z Xi Jinpingiem, gdzie była omawiana również kwestia bliskowschodnia, cieśniny Ormus, żegluga przez cieśninę Ormus, ewentualne wsparcie Chin w rozmowach pokojowych. Wielu analityków na świecie wskazywało, że mogło dojść tam do kontynuacji tego, co wydarzyło się na Alasce w sierpniu ubiegłego roku, czyli kwestia podziału stref wpływów. Pytanie, czy Bliski Wschód był tym, można powiedzieć, elementem negocjacji. Wydaje się, że w przypadku rozmów Trump-Putin na Alasce to nie była główna kwestia. Omawiano przede wszystkim Europę Wschodnią i moim zdaniem to, co obserwujemy, wycofywanie tych kontyngentów rotacyjnych z Europy Wschodniej, to jest pokłosie rozmowy właśnie z rosyjskim przywódcą. To się dzieje oczywiście systematycznie, powiedziałbym w miarę spokojnie, nie ma takiej jakiejś wielkiej dynamiki tutaj, nie nastąpiła zresztą ta rotacja amerykańska, czy wycofywanie tych sił rotacyjnych tuż po 15 sierpnia 2025 roku, ale jak Państwo widzicie, jest to mocno rozciągnięte w czasie, aczkolwiek jest, oczywiście, że jest od końca ubiegłego roku z Rumunii wycofywane są amerykańskie siły rotacyjne, tam ma zostać 900 do 1000 żołnierzy, zresztą jest tam podobna baza jak ta baza pod Słupskiem i także te kontyngenty rotacyjne mają być wycofane z państw bałtyckich, co jest bardzo, bardzo charakterystyczne. W Polsce jest wielka burza i domniemanie, jak to wygląda i obrzucanie się takim, powiedziałbym, takimi zarzutami. Faktem jest, że obecnie w Polsce jest około tych 8,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich po zrolowaniu obecności jednego z tych kontyngentów. Będzie to pewnie poniżej 5 tysięcy, czyli stan sprzed 2022 roku, a pytanie oczywiście, co będzie dalej. Nie można też wykluczyć jeszcze większego ograniczenia tej obecności amerykańskiej. Zostaną takie, powiedziałbym, kadłubowe, wysunięte dowództwa jak Kamp Kościuszko w Poznaniu. Natomiast wracając do Bliskiego Wschodu, to dzisiaj według dziennika Times of Israel Benjamin Netanyahu miał zwołać najważniejszych swoich doradców, ministrów. Miała się odbyć dzisiaj właśnie 17 maja Narada Bezpieczeństwa w biurze Netanyahu w Jerozolimie. No i oczywiście nie muszę Państwu mówić, czego dotyczyła. Dotyczyła kwestii kolejnych uderzeń na Iran. O tym już całkiem niedawno dla CBS News poinformował o tym Netanyahu, że sprawa jego zdaniem nie jest dokończona. Co to znaczy, że sprawa nie jest dokończona? No to znaczy, że nie zostały zrealizowane żadne cele strategiczne. Ja Państwu już wielokrotnie o tym mówiłem, że żaden z celów strategicznych Izraela nie został zrealizowany. No może poza kwestią wtargnięcia do Libanu, do agresji na suwerenne, niepodległe państwo. Mówimy też o zbrodniach wojennych na południe od rzeki Litani. No, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To, co robi Izrael na południe od rzeki Litani, to są po prostu regularne zbrodnie wojenne. Są wyburzane miasta, miasteczka, wsie. Jest eksodus ludności cywilnej. Ponad 1,5 miliona ludzi zostało wygnanych ze swoich domów. W państwie, które liczy niespełna 6 milionów. Niespełna 6 milionów. No, co to jest, jak nie zbrodnia wojenna, czy w świetle reflektorów. I mamy sytuację, szanowni państwo, i też nie sposób uciec od tego, co się wydarzyło ostatnio. Mamy festiwal piosenki Eurowizja, w której Polska przyznaje po 12 punktów Izraelowi i Ukrainie i otrzymuje równe 0 punktów od Izraela i Ukrainy. No, nie ma się co dziwić, że Ukraińcy i nie tylko Ukraińcy nazywają decydentów państwa polskiego mianem, określają decydentów państwa polskiego mianem łochów, czyli frajerów. Ale wracając do kwestii Bliskiego Wschodu, faktem jest, że w tych naradach bezpieczeństwa, w tym biurze premiera Netanyahu, które często określa się mianem takiego małego gabinetu bezpieczeństwa, zwykle biorą udział minister spraw zagranicznych Gideon Saar, minister obrony Israel Katz, czy minister finansów Bezalel Smotrich, oczywiście też minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir. Często też jest przewodniczący partii Szas Arie Deri. No i według tych doniesień, które są w domenie publicznej, mówi się, że są to najintensywniejsze, najbardziej intensywne przygotowania do możliwego wznowienia ataków od 8 kwietnia. Od 8 kwietnia, czyli od zawarcia rozejmu, i absolutnie tego wykluczyć, szanowni państwo, nie możemy, że dojdzie do, w dającej się przewidzieć przyszłości, do wznowienia tych działań. Jednocześnie widzimy, że Federacja Rosyjska przygotowuje się do, no nazwijmy to, potencjalnych interwencji wojskowych poza granicami kraju. Mówiłem Państwu już o tej ustawie, która została przyjęta przez Dumę. No i mamy sytuację, w której dla obrony Rosjan zatrzymanych na polecenie międzynarodowych trybunałów prezydent Rosji będzie mógł wysyłać wojsko. Jest zresztą specjalna jednostka wojskowa powołana przez GU, czyli Główny Zarząd Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, który no ma na celu tego typu, nazwijmy to w cudzysłowie, operacje specjalne. To jako żywo przypomina kwestię rosyjskiego archeologa Aleksandra Butyagina, który został zatrzymany jeszcze w grudniu 2025 roku. On został oczywiście wymieniony w tej grupie 5 za 5, między innymi w której był redaktor Andrzej Poczobut. Natomiast no, trzeba podkreślić, że to zatrzymanie Butyagina było na polecenie strony ukraińskiej. To w ogóle ogóle też pokazuje, w jaki sposób, jak wygląda suwerenność państwa polskiego, gdzie na polecenie władz obcego państwa, obcych służb specjalnych zatrzymuje się człowieka, który bez żadnego problemu przecież podróżował po całej, no może nie po całej Europie, no ale po części państw Europy Zachodniej, nigdzie nie był zatrzymywany, dopiero władze III Rzeczpospolitej dokonały tego. No ale faktem jest, że Rosja w tym momencie stworzyła sobie takie ramy prawne, czy wewnątrzkrajowe ramy prawne do takich działań i takich interwencji poza granicami Rosji absolutnie wykluczyć nie można. Ja tego oczywiście w żaden sposób nie popieram i nie usprawiedliwiam, ale mówię Państwu rzetelnie, jak jest i jak wygląda cała sytuacja. Sytuacja jest coraz bardziej napięta. W mojej ocenie, tak jak już powiedziałem wielokrotnie, jak mówiłem w podcaście geopolitycznym na Wieczorach Geopolitycznych, w mojej ocenie doszło do porozumienia Trump-Putin, a kluczowa będzie spotkanie, wizyta prezydenta Putina w Pekinie 20 maja. Oczywiście będę dla Państwa to relacjonował, może nie tyle relacjonował, co po prostu omawiał, analizował, ponieważ pamiętamy to słynne spotkanie Putin-Xi, mniej więcej, no niecałe 3 tygodnie przed rozpoczęciem drugiej fazy wojny na Ukrainie. I to było niezwykle istotne w mojej ocenie, to zawarcie strategicznego partnerstwa między Rosją a Chinami było takim gwarantem bezpieczeństwa dla Rosji na wschodzie. Zabezpieczenia sobie, można powiedzieć, wschodniej granicy i jednocześnie dostaw chińskich plus niezależności rosyjskiej od systemu SWIFT. Tutaj jest ten cały, można powiedzieć, system CIPS, który jest chiński, który jest alternatywą dla systemu SWIFT. Zresztą Rosjanie przygotowywali się do wdrożenia tego, nazwijmy to, suwerennego internetu, tych ustaw o suwerennym internecie od 2019 roku. No i to wszystko ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi o nowy koncert mocarstw, ponieważ według informacji wywiadowczych, czy części informacji wywiadowczych, na które powołuje się portal Axios, na ogół dobrze poinformowane źródło amerykańskie, Kuba miała pozyskać ponad 300 dronów wojskowych z Rosji i Iranu i omawiać scenariusze ich użycia przeciwko amerykańskiej bazie w Guantanamo, amerykańskim okrętom wojennym. Mówi się nawet o Key West na Florydzie. Natomiast no, to jest moim zdaniem szukanie pretekstu. To jest moim zdaniem szukanie pretekstu. To oskarżanie Kuby o planowanie ataku na Stany Zjednoczone brzmi trochę kuriozalnie. Ale no nie, na pewno nie śmiesznie. Na pewno nie śmiesznie. Doskonale wiemy, jak Amerykanie potrafią fabrykować przyzwolenie na swoje interwencje zagraniczne. Wielokrotnie to pokazywali, chociażby tutaj rok 2003 i słynne wystąpienie Colina Powella na forum ONZ. Widzimy zresztą, że sytuacja nabiera rozpędu, że wielokrotnie Donald Trump mówi o kwestii zajęcia Kuby czy zmiany reżimu na Kubie. No i według portalu Axios administracja prezydenta Donalda Trumpa postrzega Kubę jako, cytuję, rosnące zagrożenie. Ewidentnie próbuje się szukać pretekstu. No o broni masowego rażenia nie ma co mówić. O żadnych technologiach rakietowych też nie, no ale mamy rzekomy transfer technologii dronowych. Już się mówi w amerykańskich mediach o obecności irańskich doradców wojskowych w Hawanie. No, nie muszę Państwu mówić, czego to jest zapowiedź. To jest zapowiedź powtórki operacji z Wenezueli z 3 stycznia, a być może nawet jeszcze bardziej złożonej operacji, nie tylko jeżeli chodzi o porwanie przywódców, ale także być może zainstalowanie po prostu proamerykańskich władz. Tego absolutnie nie możemy wykluczyć. Te informacje, które się pojawiają w mediach amerykańskich, mówią rzekomo, że od 2023 roku Kuba miała pozyskać drony uderzeniowe z Rosji i Iranu, że miały być dyslokowane w różnych strategicznych punktach na tej wyspie. No i to oczywiście przypomina kryzys kubański jeszcze z okresu zimnej wojny. Wiadomo, że nie w tej skali, że to jest zupełnie inny kaliber, ale tutaj myślę, że bardzo istotne jest to, co się wydarzyło w ostatni czwartek, a mianowicie dyrektor CIA John Ratcliffe odwiedził Hawanę i miał ostrzec kubańskie władze przed podejmowaniem wrogich działań przeciwko Stanom Zjednoczonym. I w tym kontekście warto też powołać się na agencję Associated Press, która podała, że szef CIA spotkał się z wysokimi rangą przedstawicielami władz kubańskich, między innymi z wnukiem Raula Castro. I ewidentnie jest to zapowiedź działań odwetowych Stanów Zjednoczonych, w cudzysłowie oczywiście, działań odwetowych Stanów Zjednoczonych, i tego absolutnie nie możemy lekceważyć, tym bardziej, że szef CIA powiedział, i to będzie króciutki cytat: półkula zachodnia nie może być placem zabaw naszych przeciwników. Koniec cytatu. No to jest ewidentne, szanowni państwo, nawiązanie do dwóch istotnych dokumentów, które dla państwa analizowałem. Narodowej Strategii Obrony i Narodowej Strategii Bezpieczeństwa. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa w listopadzie, upubliczniona 5 grudnia 2025 roku, i Narodowa Strategia Obrony upubliczniona 23 stycznia bieżącego roku. Obydwie wyraźnie nawiązują do doktryny Monroe z 1823 roku, czyli krótko mówiąc do sytuacji, w której zachodnia hemisfera, zachodnia półkula, obie Ameryki, to jest wyłączna strefa odpowiedzialności geopolitycznej, czy jak kto woli, strefa wpływów po prostu Stanów Zjednoczonych, gdzie Amerykanie nie chcą dopuszczać innych mocarstw do, że tak powiem, żywotnych decyzji geopolitycznych czy geoekonomicznych. I w tym kontekście roszczą sobie prawo do użycia siły. Mówi się tam w tych dokumentach także o Homeland Security, czyli o bezpieczeństwie wewnętrznym Stanów Zjednoczonych. Te wszystkie wrzutki w mediach społecznościowych Donalda Trumpa, który no właśnie pokazuje Kanadę jako kolejny stan amerykański, a nawet Meksyk jako część Stanów Zjednoczonych, oczywiście Grenlandia, Kanał Panamski, pełna kontrola. To wszystko nawiązuje także do chociażby tej koncepcji doktryny Monroe, która została przemianowana na przełomie 2025 i 2026 roku na doktrynę Donroe od Donalda Trumpa oczywiście. I w tym kontekście to, co widzieliśmy, tak jak powiedziałem, 3 stycznia w Wenezueli, czy przygotowania do zmiany władzy, zmiany systemu politycznego na Kubie, wpisuje się to wszystko w nową koncepcję geopolityczną czy geostrategiczną Stanów Zjednoczonych. I także tutaj sygnalizuje, że mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją z jednej strony, z drugiej strony no po prostu z kształtowaniem się koncertu mocarstw. Wiele wskazuje na to, że Chińczycy i Rosjanie dali przyzwolenie Donaldowi Trumpowi na to, aby właśnie zachodnia hemisfera stała się tym obszarem wyłącznej odpowiedzialności geopolitycznej USA. Wielką niewiadomą jest kwestia Bliskiego Wschodu. Zresztą widzimy, co się dzieje w przypadku działań Izraela. Chociażby jeżeli chodzi o wschodnią Jerozolimę, i to jest kolejny temat, który chciałem tutaj poruszyć, ponieważ nawet brytyjskie media opisują to szeroko. Mówię tutaj przede wszystkim o takim dzienniku jak Guardian. Władze w Jerozolimie chcą zbudować biblijny park King's Garden w miejscu palestyńskiego osiedla, konkretnie osiedla Al-Bustan we wschodniej Jerozolimie, i mieszkańcy, których domy przeznaczono do rozbiórki, sami je mają wyburzać, ponieważ użycie miejskich ekip oznaczałoby znacznie wyższe koszty. No i to jest, szanowni państwo, coś niewyobrażalnego. Palestyńczycy są zmuszani do rozbierania własnych domów, aby zrobić miejsce pod budowę parku. I w tym samym czasie, kiedy wszyscy wiedzą, co się dzieje we wschodniej Jerozolimie, co się dzieje w Strefie Gazy, co się dzieje w południowym Libanie, co się wydarzyło po 28 lutego, jeżeli chodzi o atakowanie szkół, osiedli, miejsc wpisanych na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Polska bierze udział w festiwalu piosenki Eurowizja, w której bierze również udział Izrael. Izrael jest kompletnie niewykluczany, a Polska daje najwyższe noty, no właśnie, przedstawicielowi Izraela. No to jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. Coś niewyobrażalnego, nawet brytyjskie media wpiszą wprost o łamaniu tutaj praw człowieka, o niszczeniu, o zbrodniach wojennych i zbrodniach przeciwko ludzkości. Sytuacja, w której Polska tak naprawdę akceptuje uczestnictwo izraelskich drużyn sportowych, izraelskich przedstawicieli szeroko pojętej kultury w różnego rodzaju konkursach, no to jest tak naprawdę pośrednie wpisywanie się w ten plan, który realizuje Benjamin Netanyahu. No i to jest, szanowni państwo, to jest pokazanie tak naprawdę, w którą stronę to wszystko zmierza. Pytanie, na ile, powiedziałbym, kwestia kontroli nad cieśniną Ormus została rozwiązana na spotkaniu Xi Trump, ewentualnie czy zostało to pozostawione do rozstrzygnięcia militarnego na miejscu. Pamiętajmy, że ten kryzys generowany przez zamknięcie cieśniny Ormus uderza w bardzo dużej mierze przede wszystkim w Unię Europejską, w Japonię i w Koreę Południową. W dłuższej perspektywie w Chiny pewnie też dotknie, natomiast Chiny są bardzo dobrze zabezpieczone, są bardzo dobrze zdywersyfikowane, mają ogromne rezerwy w odróżnieniu od Europy, która nie ma rezerw dużych, i Europę czeka naprawdę bardzo duży tutaj problem. Szanowni państwo, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku na żywo, dzisiaj chciałbym poświęcić więcej czasu na odpowiedzi na państwa pytania, stąd ten telegraficzny skrót tych najważniejszych wydarzeń. Wiem, że w Polsce cały czas bardzo szeroko komentuje się kwestie ograniczenia obecności amerykańskiej na polskiej ziemi. Dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie. Ja myślę, że dla moich szanownych widzów też nie jest żadne zaskoczenie. Ja o tym mówiłem, o tym procesie, który nas czeka i który obserwujemy jeszcze w 2017 roku. Kto nie wierzy, może sobie szybko znaleźć na moim kanale odcinek poświęcony pułapce Kindlebergera, gdzie mówiłem i rok później, w 2018 roku, opisywałem to na kartach książki Geopolityka, bezpieczeństwo Polski, że Amerykanie będą ograniczać swoją wysuniętą obecność i powstanie dylemat bezpieczeństwa dla amerykańskich sojuszników. To nie jest nic nowego, to jakby zostało opisane przeze mnie na językiem geopolitycznym, czy to w podcaście, czy na kartach książki, i to jest dokładnie to, z czym mamy do czynienia. Wielokrotnie też pytacie państwo o kwestię ewentualnego konfliktu polsko-ukraińskiego. No patrząc na to, co się dzieje na ulicach polskich miast, patrząc na butę, arogancję części diaspory ukraińskiej, patrząc na to, jak dzisiaj Ukraina jest uzbrojona po zęby, patrząc na to, że ponad 700 tysięcy sztuk broni po prostu zaginęło, szanowni państwo, na Ukrainie, w tym karabiny snajperskie, no to sytuacja jest, tutaj odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Oczywista, w którą stronę to wszystko zmierza, a to, że Amerykanie ograniczają te kontyngenty rotacyjne, no to jest również coś, o czym państwu mówiłem i sygnalizowałem to w sierpniu 2025 roku, kiedy omawiałem ten szczyt w Anchorage na Alasce i wyraźnie wskazywałem, że mamy do czynienia z kształtowaniem się świata wielobiegunowego, czyli dokładnie to, co opisałem w swojej najnowszej książce. Zresztą już niedługo będzie jej premiera, będę państwa informował na ten temat. Też macie tam państwo to wszystko opisane. Dobrze, szanowni państwo, chciałem państwu serdecznie podziękować za państwa obecność, za państwa pytania, za państwa wsparcie. Tych z państwa, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, serdecznie zapraszam, zachęcam do przyłączenia się do ponad 150 tysięcy moich subskrybentów, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do lajkowania, do komentowania. Dziękuję za Państwa wsparcie, zarówno to werbalne, jak i to materialne, przez Buy Coffee, przez PayPal, przez zrzutkę, wpłaty bezpośrednie i program partnerski YouTube'a. Zanim przejdę jeszcze do odpowiedzi na pytania, przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania, pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich, prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. I już przechodzę do Państwa pytania. Polak Katolik pyta, czy spotkanie w Chinach uspokoi sytuację w Zatoce Perskiej, czy co z podażą ropy i gazu, szczególnie na rynku europejskim. Dziękuję i pozdrawiam. Również pozdrawiam. Pamiętajmy jedną rzecz. Temat Bliskiego Wschodu nie był priorytetowy, jeżeli chodzi o spotkanie Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Absolutnie priorytetowe dla Chińczyków jest to, co się dzieje nie w Cieśninie Ormus, ale w Cieśninie Tajwańskiej. W Cieśninie Tajwańskiej. I to jest absolutnie, że tak powiem, podstawowa kwestia. W tym przypadku mamy do czynienia z pewnym dealem mocarstw, jakby to powiedział Donald Trump, tak? Jest to pewien deal, który najprawdopodobniej dotyczył przede wszystkim kwestii Tajwanu. Zresztą te wypowiedzi Donalda Trumpa są bardzo głośne już o tym, że Tajwan jest małą wyspą, że jest położony kilkadziesiąt mil od Chin kontynentalnych i tysiące mil od Stanów Zjednoczonych. Mamy ewidentnie jakby przygotowywanie znacznie większego porozumienia geopolitycznego. Tak jak powiedziałem, w pierwszej kolejności przede wszystkim uderza to w gospodarkę europejską i sojuszników amerykańskich w Azji. Mówimy przede wszystkim tutaj o Japonii i Korei Południowej. Natomiast pamiętajmy, że irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi spotkał się z Wang Yi, z szefem chińskiej dyplomacji 6 maja bieżącego roku. Chiny wezwały do natychmiastowego zakończenia działań zbrojnych, do szybkiego wznowienia ruchu statków przez cieśninę Ormus. Natomiast to spotkanie, zwłaszcza te rozmowy 14 maja Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, dotyczyły tego, natomiast nie było to absolutnie kluczowe. Tam nie było żadnego postępu, jeżeli chodzi o kwestie wojny z Iranem. Tak jakby Chiny dawały tutaj spore pole manewru. Zresztą prezydent Rosji Władimir Putin też daje spore pole manewru dla Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. Pyta użytkownik tutaj o kwestie ropy i gazu. Jaka jest ta skala kryzysu, rozumiem, on tego dotyczy. No, biorąc pod uwagę nawet takie doniesienia jak Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to mamy do czynienia z największym zagrożeniem dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego w historii. To trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Zamknięcie cieśniny Ormus, która odpowiadała przed 28 lutego za 20% światowych dostaw ropy i znaczącą część eksportu LNG, gazu skroplonego, to jest oczywiste, że to uderzy. Ruch przez cieśninę Ormus spadł z około 20 milionów baryłek dziennie przed wojną, przed tegoroczną wojną, do zaledwie nieco ponad 2 miliony baryłek w marcu. Natomiast jeżeli chodzi o globalną podaż ropy naftowej, to ona spadła o ponad 10 milionów baryłek dziennie. No i jeżeli patrzymy teraz na te ceny, ropy, Brent, no to ewidentnie widzimy zwyżkę i Unia Europejska zresztą szacuje, że ceny gazu wzrosły już o 70%, a ceny ropy o 50%, co jest ewidentnie dodatkowym rachunkiem dla podatników europejskich. Mówi się o 13 miliardach euro dodatkowych za import paliw kopalnych. Tutaj przede wszystkim, tak jak powiedziałem już wielokrotnie, Europa jest narażona na zakłócenia dostaw tych paliw rafinowanych, diesla, paliwa lotniczego. Mówimy tutaj przede wszystkim o takich kierunkach jak Arabia Saudyjska i Kuwejt. Pamiętajmy, że Europa na dzisiaj to jest mniej więcej 12-14% swojego importu LNG z Kataru, zwłaszcza właśnie tutaj z Kataru, przez Cieśninę Ormus. Europa sprowadza mniej więcej 12-14% swojego LNG właśnie przez Cieśninę Ormus. No i w oczywisty sposób to przyczyniło się do wzrostu europejskiego importu rosyjskiego LNG, o czym się jakoś specjalnie dużo nie mówi z oczywistych względów, prawda? Te wszystkie pakiety sankcji i tak dalej, i tak dalej. No wiemy, że z projektu Jamał LNG Unia Europejska już teraz sprowadziła ponad 90 ładunków. To jest w oczywisty sposób jasne dla każdego, kto zajmuje się geopolityką, że jakby rzeczywistość nie znosi próżni. Rzeczywistość nie znosi próżni, biorąc pod uwagę rezerwy Unii Europejskiej, rezerwy na przykład ropy, one odpowiadają na mniej więcej 90 dni zużycia, no oczywiście w zależności od okresów. Natomiast te wymogi dotyczące wypełniania na przykład magazynów gazowych były złagodzone w Unii Europejskiej z 90 do 75%. O tym też się jakoś dużo nie mówi w mediach głównego nurtu. Natomiast ewidentnie przecież te magazyny nie są w pełni zapełnione, tak? Nie są zapełnione, po prostu nie są zapełnione. Chiny są takim, powiedziałbym, umiarkowanym mediatorem, jeżeli chodzi o kryzys bliskowschodni. Ja bym tutaj absolutnie nie przeceniał roli Chin. Chiny naprawdę są mocno zdywersyfikowane. Zresztą, tak jak powiedziałem, w interesie takim krótkoterminowym Chin jest to, aby osłabić Japonię, Koreę Południową, Europę. Więc to nie jest tak, że z punktu widzenia Chin już teraz natychmiast otwarcie Cieśniny Ormus w krótkim terminie jest kwestią życia lub śmierci. No tak to nie wygląda. Po prostu tak to nie wygląda. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Ewel pyta, jak ewentualne podanie się do dymisji Starmera przekłada się na podpisanie przez Tuska wspólnego sojuszu obronnego z tym krajem, ściśle mówiąc z samym Starmerem. No nie, no tak to nie wygląda, szanowni państwo. No, to nie Wielka Brytania, to nie Polska. To w Wielkiej Brytanii istnieje coś takiego jak Deep State, głębokie państwo, i to głębokie państwo z prawdziwego zdarzenia. I to nie Keir Starmer ani żaden inny premier bezpośrednio decyduje o tak istotnych kwestiach jak sojusze wojskowe. No nie, bądźmy poważni. To nie wygląda tak jak w Polsce. To w mojej opinii nie w żaden sposób nie podważy jakby tego kierunku brytyjskich w cudzysłowie gwarancji dla Polski. Wiemy, jakie są gwarancje brytyjskie, czemu one służą, dokładnie temu samemu, co w 1939 roku, czyli grze na czas, wykorzystywaniu Polski jako zderzaka strategicznego. Tu się naprawdę, szanowni państwo, jeżeli chodzi o pewne mechanizmy geopolityczne, nic nie zmienia. A brytyjski wywiad MI6 ma naprawdę ogromne wpływy w Polsce. Mówimy tutaj naprawdę o bardzo cennych aktywach operacyjnych MI6 w Polsce i to także w służbach specjalnych III RP. Zresztą to, w jaki sposób taki, powiedziałbym, poddańczy myśli część ludzi ze służb specjalnych III RP w kontekście relacji z CIA czy z innymi służbami wywiadowczymi amerykańskimi, tych kluczowych jest 18, czy właśnie z MI6, to też pokazuje jasno, że Polska nie stworzyła na tyle istotnej, atrakcyjnej kultury strategicznej, aby Polacy czy decydenci państwa polskiego wyzbyli się tego myślenia klientystycznego, wieszania bezpieczeństwa naszego kraju na klamce. No w przeszłości w Moskwie, teraz w Berlinie, Brukseli, Waszyngtonie, Londynie, Kijowie czy Tel Awiwie, Jerozolimie. Tak? Ewidentnie widać ogromne wpływy obcych służb specjalnych. Polska nie ma żadnego formalnego paktu wojskowego z Izraelem, a widać, jak ogromne wpływy ma Izrael. Proszę zobaczyć na ostatni raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiem, że już wielokrotnie się do tego odnosiłem i przeprowadziłem analizę tego raportu. Możecie Państwo sobie odszukać w podcaście geopolitycznym, w takim odcinku standardowym, nie na żywo. Ponad 50 minut tej analizy. Natomiast ja wielokrotnie tam mówiłem, że jeżeli chodzi o zagrożenia kontrwywiadowcze, są tylko trzy kierunki podane, czyli Rosja, Białoruś i Chiny. Wielokrotnie mówiłem, że nie ma na przykład Ukrainy, która nie jest w sojuszu wojskowym z Polską, ale też nie ma Izraela. Ewidentnie przecież Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego boi się poruszać tego tematu, czyli jakby działalności izraelskich służb specjalnych na terytorium Polski, werbowania polityków państwa polskiego, werbowania ludzi biznesu, ludzi ze służb mundurowych. No, ja wiem, że to są tematy tabu w III Rzeczpospolitej, ale takie są taka jest prawda. Ogromne kontrakty zbrojeniowe dla izraelskiego przemysłu, które III Rzeczpospolita zamówiła, plus zakupy od formalnie prywatnych, podkreślam, formalnie prywatnych firm izraelskich, różnego rodzaju sprzętu mającego szpiegować obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Ta sprawa Pegasusa to jest wierzchołek góry lodowej, ale od ludzi związanych z jednostką 8200, związaną z działalnością w cyberprzestrzeni, no to są fakty. To są fakty, a przypomnę jeszcze raz, wbrew tym wszystkim wypowiedziom różnych ludzi, takich jak Władysław Teofil Bartoszewski, no Polska naprawdę nie jest sojusznikiem Izraela, a Izrael nie jest sojusznikiem Polski. Te relacje wzajemne są bardzo napięte, są naprawdę bardzo, bardzo napięte i wiemy, jaki jest stosunek władz w Jerozolimie, formalnie rzecz biorąc, do Polski. I tutaj nie ma się co czarować. Prawda jest taka, że ten poziom arogancji, buty polityków izraelskich wobec państwa polskiego jest wcale nie mniejszy niż polityków ukraińskich. Tak bym to powiedział. I jeszcze, no i właśnie, i to jest tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. Kolejne pytanie, PW8778. Czy Niemcy doprowadziły do upadku Jugosławii, żeby zniszczyć inicjatywę heksagonale i doprowadzić do budowy państwa federalnego, zaczynając od traktatu z Maastricht? Niewątpliwie upadek inicjatywy heksagonale i rozpad Jugosławii był korzystny z punktu widzenia niemieckiej racji stanu. To znaczy, jeżeli spojrzymy na całą niemiecką myśl polityczną, nie tylko geopolityczną, ale w ogóle kształtowanie się niemieckiej myśli politycznej po 1871 roku, czyli po zjednoczeniu Niemiec, to jest bardzo konsekwentny rozwój, w którym tak zwana Europa Środkowa, rozumiana jako obszar między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym, ma być obszarem, że tak powiem, w pełni zdominowanym gospodarczo przez Niemcy. Takie gospodarki państw jak Polski mają być gospodarstwem pomocniczym dla gospodarki niemieckiej. Polska ma być montownią, ma być dostarczycielem półproduktów dla wysoko rozwiniętej gospodarki niemieckiej i tu nie ma mowy o żadnej suwerenności, o żadnej samodzielności, podmiotowości geopolitycznej. Ja bym tutaj nie stawiał aż tak twardych tez, że to wszystko był spisek i że to za wszystkim stali Niemcy. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, wiele interesów się tam kształtowało, wiele, i w związku z tym także bombardowanie Belgradu, bombardowanie obiektów cywilnych, które się odbywało w świetle kamer, można powiedzieć, w 1999 roku, było korzystne dla Niemiec. Nie ma oczywiście twardych dowodów, że to Niemcy doprowadziły do rozpadu Jugosławii, ale niewątpliwie ta inicjatywa heksagonale stała w oczywistej sprzeczności wobec koncepcji Mittel Europy czy Europy Środkowej. opisywany jeszcze w XIX wieku. Popularność ten termin zyskał poprzez książkę Friedricha Naumana z 1915 roku. Jeszcze w okresie I wojny światowej ona była mocno promowana. No i tutaj ewidentnie widzimy, że ta przebudowa Europy Środkowej pod egidą Niemiec zachodzi. Jeżeli chodzi o heksagonale, kwadragonale, pentagonale, inicjatywa środkowoeuropejska, to wszystko, te wszystkie inicjatywy współpracy regionalnej po prostu nie były kontrolowane przez Niemcy w 100%. Zatem ta reorganizacja Bałkanów pod wpływem NATO, Unii Europejskiej przebiega moim zdaniem po myśli Niemiec. I to, co się ostatnio wydarzyło, czyli te wypowiedzi wiceszefa Pentagonu, który no, wprost przyznaje, że to Niemcy są głównym, nazwijmy to, senior partnerem amerykańskim w Europie, potwierdzają to. Potwierdzają. Także to nie trzeba iść w żadne teorie spiskowe. Po prostu to, co się wydarzyło, jest korzystne z punktu widzenia Niemiec. Dziękuję użytkownikowi Paweł Chełstowski za wsparcie. Nieco nowszych pytań teraz. Dużo Państwa wypowiedzi, komentarzy, bardzo mnie to cieszy. Commander of Poland pyta, kiedy Pana zdaniem Niemcy mogą realnie zagrozić militarnie Polsce? Na to trzeba patrzeć przez pryzmat, Szanowni Państwo, geopolityczny, a zatem całej sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeżeli dojdzie do, nazwijmy to, kompromitacji Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy też, może nie używając aż takich słów, do falsyfikacji, do sprawdzenia wiarygodności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeżeli dojdzie do znaczącej erozji NATO, Niemcy będą miały otwartą drogę do ewentualnej rewizji układów poczdamskich. No i tu chyba wiele czasu nie zostało do tego testu. Widać, że Amerykanie dosyć szybko będą teraz rotować tę swoją obecność w Europie Wschodniej, zostawiając tutaj sporo pola dla Federacji Rosyjskiej. Moim zdaniem mocarstwa się porozumiały i Europa Wschodnia wraca po prostu w strefę wpływów rosyjskich. Nazywajmy rzeczy po imieniu. I w tej sytuacji, jeżeli dojdzie do erozji NATO, jakaś kwestia kryzysu w Narwie, w innych regionach państw bałtyckich i, że tak powiem, słaba odpowiedź Sojuszu Północnoatlantyckiego lub brak tej odpowiedzi plus wygrana w kolejnych wyborach przez Alternatywę dla Niemiec, mówię o wyborach do Bundestagu, to daje otwartą drogę do rewizji układów poczdamskich w sensie geopolitycznym. Nie mówię oczywiście o sensie prawnym, mówię o realnej polityce. Realnej polityce widzimy, ile jest warte prawo międzynarodowe obecnie na świecie. Zostało to poddane bardzo, bardzo mocno mocnej weryfikacji tak naprawdę. Grima Wizard 2544, czy duże złoża gazu w okolicy Kamienia Pomorskiego są w zainteresowaniu obcych państw? Każde złoża naturalne, duże złoża naturalne w Polsce, czy w okolicy Suwałk, czy w okolicy Kamienia Pomorskiego, czy w innych okolicach są oczywiście w zainteresowaniu obcych państw. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, kapitał ponadnarodowy również jest bardzo tym żywo zainteresowany. Bukolos Bakhos. Czy jesteśmy skazani na bycie ogonem USA i Izraela? No oczywiście, że nie jesteśmy skazani, ale jest to niezwykle wygodne dla establishmentu III Rzeczpospolitej. Nawet przecież tak zwani narodowcy w Polsce obnosili się z ukraińskimi flagami wpiętymi w klapę w 2022 roku i przypomnijcie sobie Państwo, jak była kwestia partnerstwa, podpisania takiego partnerstwa, czy bycia obserwatorem w Parlamencie Europejskim przez tak rzekomą grupę patriotów europejskich z partią Likud, Benjamina Netanyahu. No i tu też żyrowali tak zwani narodowcy z Polski. No to, to widać, że to jest po prostu wygodne, ponieważ lobby, które zbudowali Amerykanie, amerykańskie służby specjalne i oczywiście izraelskie służby specjalne, przy kompletnej bierności kontrwywiadu w Polsce, no, mają ogromne wpływy dzisiaj. Ogromne. To się może zmienić, no, pod wpływem oczywiście koniunktury geopolitycznej, pod wpływem zmiany stref wpływów, co prawdopodobnie będzie miało miejsce. Co będzie miało miejsce, moim zdaniem już w dużej mierze to przebiegunowanie geopolityczne obserwujemy. Kwestia wojny na Ukrainie to tylko jeden z takich zapalników tego, czy przejawów tej zmiany hegemonicznej. Przeciągająca się wojna na Ukrainie prowadzi po prostu do drenażu zasobów. Widać po tych ostatnich ćwiczeniach, które odbywały się w krajach skandynawskich, że no, w przypadku jakiejkolwiek konfrontacji armii NATO z Ukrainą, sytuacja byłaby naprawdę bardzo trudna dla NATO. Bardzo trudna z uwagi na wyszkolenie operatorów dronów, umiejętność walki w spektrum elektromagnetycznym ukraińskich operatorów, oczywiście rosyjskich także. Zatem jeżeli doszłoby do jakiejś próby dezintegracji wewnętrznej takich państw jak na przykład Łotwa, gdzie jest potężny kryzys obecnie, upadł rząd, niedługo no, tak naprawdę obserwujemy generalnie potężny kryzys związany z ukraińskimi dronami nad Łotwą, no to nie sposób tutaj nie zasymulować tego, jeżeli doszłoby do jakichkolwiek działań tak zwanych hybrydowych poniżej progu ograniczonej wojny. W jaki sposób NATO by zareagowało? W jaki sposób jest w stanie dzisiaj reagować na zagrożenia dronowe? No to strzelać rakietami wartymi kilka milionów dolarów, rakietami PAC-3, które są warte powiedzmy 2, 3, nawet 4 miliony, w zależności od wersji, do dronów ze sklejek, ze styropianu, no bądźmy poważni. Ja wiem, że w Polsce są takie pod publiczkę głosy płynące gdzieś z Ministerstwa Obrony Narodowej czy kręgów wojskowych, że będą używane wszystkie siły i środki do zwalczania zagrożenia, ale to ładnie brzmi przed kamerami, natomiast realna ekonomia pola walki jest zupełnie inna. No strzelanie rakietą za 4 miliony dolarów do drona, który jest warty 20 tysięcy dolarów, będzie służyło, no właśnie, komu? Kogo będzie szybciej drenować budżet, tak? No, jakby są oczywiste sprawy dla każdego, kto uważnie śledzi te kwestie i myśli po prostu racjonalnie. Łukasz Kwintkiewicz. Dlaczego to Trump odwiedził Chiny, a nie odwrotnie? Czy to nie pokazuje, kto tu od kogo zależy? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Oczywiście, że tak. Ja mówiłem o tym, że to Xi Jinping rozmawiał z pozycji siły, a to Donald Trump był na tak zwanym musiku. To Donald Trump dzisiaj potrzebuje metali ziem rzadkich, to Donald Trump potrzebuje wejścia, czy może inaczej, przedłużenia tego rozejmu handlowego z Chinami, który obserwujemy od jesieni 2025 roku. Ewidentnie to Donaldowi Trumpowi bardziej zależało, tym bardziej, że no, te notowania ma bardzo słabe i pamiętajmy, że przed 4 lipca, przed 250-leciem Stanów Zjednoczonych, przed tymi hucznymi obchodami, Donald Trump potrzebował jakiegoś wizerunkowego sukcesu. Niewątpliwie ta wizyta w Chinach była sukcesem Donalda Trumpa, mimo tych małych zgrzytów, nieobecności pierwszej damy, no co było takim uchybieniem protokołu dyplomatycznego. Media amerykańskie wprost huczą od plotek, dlaczego Melanie Trump nie było na pokładzie Air Force One i właśnie nie wzięła udziału w spotkaniach. No faktem jest, że rewizyta Xi Jinpinga 24 września może mieć ogromny wpływ na wybory uzupełniające do kongresu. Jeżeli będzie dobrze przygotowana, jeżeli dojdzie do podpisania jakichś korzystnych umów handlowych, to rzeczywiście może mieć to istotny wpływ. Użytkownik polski AD. Pytanie. Czyje interesy realizuje Zełenski? Czy państwo ukraińskie działa w interesie narodu ukraińskiego? Czemu Żydzi zgadzają się na kult OUN UPA, organizacji odpowiedzialnych za Holokaust? No myślę, że współodpowiedzialnych. Nie to, że OUN-UPA były całkowicie odpowiedzialne. Natomiast oczywiście zwolennicy Bandery, Szuchewycza, organizacja ukraińskich nacjonalistów, bandy UPA brały udział w Holokauście. Dlaczego? Dlatego, że to się opłaca. Robienie interesów z ukraińskimi oligarchami, część z tych oligarchów ma pochodzenie żydowskie, zresztą to nie jest jakaś wielka tajemnica. Sam Kołomojski, który był odpowiedzialny za, można powiedzieć, karierę polityczną, za wypromowanie Zełenskiego, ma paszport Izraela. Musimy sobie zdawać sprawę, że Ukraina jest ważnym elementem lokowania kapitału z Izraela i nie tylko, także kapitału żydowskiego ze Stanów Zjednoczonych. To chodzi po prostu o interesy. Tam, gdzie, że tak powiem, władze Izraela się porozumiały, tak jak z Niemcami, nie tyle, że się zapomina o winach, co nie eksponuje się tych win i nie są one przeszkodą do robienia interesów. W przypadku Ukrainy jest bardzo duża ekspansja kapitału żydowskiego. Zresztą to w części swoich tekstów dobrze ujął dr Michał Siudak na portalu geopolityka.net. Możecie Państwo sobie zobaczyć, jak wygląda kwestia chociażby organizacji żydowskich na Ukrainie i ich rozwoju i takiej ekspansji kapitałowej. No, to są kwestie znane. Natomiast Polska jest cały czas poddawana potężnym naciskom, jeżeli chodzi o tak zwane mienie bezspadkowe. Tutaj wiemy, jak to wyglądało za czasów pierwszej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa, jak Mike Pompeo bardzo mocno eksponował to w 2019 roku w Warszawie podczas swojego pobytu. No, tu się nic nie zmieniło. Dlatego, czy państwo ukraińskie działa w interesie narodu ukraińskiego? No, bardzo w to wątpię. Znaczy, państwo ukraińskie jest przede wszystkim nie jest żadną demokracją. Jest typową oligarchią. Oligarchowie realizują swoje interesy, są przedłużeniem, może inaczej, są przedłużeniem interesów wielkich mocarstw, wielkiego kapitału, wielkich firm inwestycyjnych, a życiem zwykłych Ukraińców nikt się nie przejmuje, no taka jest prawda. Dlatego spora część, miliony Ukraińców zagłosowała nogami za hasłem "To nie nasza wojna". No bo przecież zobaczcie Państwo, ilu młodych Ukraińców w wieku poborowym jest w Polsce, ilu z nich dopuszcza się także agresji na członkach naszego narodu. No, nie trzeba jakby specjalnie daleko szukać, nie trzeba długo szukać, aby znaleźć takie przykłady w sieci, szybko wygooglać, mimo tej ogromnej cenzury, która panuje w tym zakresie i prawda, próby etykietowania wszystkich, którzy krytykują pomoc Ukrainie jako... No właśnie, tutaj możecie Państwo dopowiedzieć, bo tych etykietek było bardzo dużo, dopóki część mediów także nie obudziła się i nie zobaczyła, że wielka podmiana, że zmiana struktury etnicznej państwa polskiego powoduje, że w niektórych rejonach Warszawy po zmroku no, po prostu jest strach się przejść. Strach przejść, nie będąc zaczepionym, no właśnie, przez różnego rodzaju przedstawicieli różnych diaspor, tak bym to ujął. Jest nas ponad 2000 osób na żywo. Dziękuję Państwu za tę wyśmienitą frekwencję. Łukasz Kwintkiewicz pyta jeszcze, co ma na celu nowa pandemia, w którą już nikt nie uwierzy. No ja myślę, że krótko mówiąc, jeżeli tak wielu Polaków uwierzyło w tą konieczność zamykania gospodarki, zamykania ludzi w domach i tak dalej, no to oczywiście jest to możliwe. Powtórka jak najbardziej jest możliwa, znajdzie się inny pretekst, znajdzie się kwestia chociażby, nazwijmy to, lockdownów energetycznych, o czym już mówiłem i tak dalej, więc pretekst się znajdzie. Oczywiście mówiłem też Państwu o ewentualnym lockdownie geopolitycznym, o ewentualnym zagrożeniu, w cudzysłowie, ze wschodu. Tych opcji jest naprawdę bardzo wiele. Ta inżynieria społeczna po prostu została bardzo dobrze przetestowana w latach 2020-2022. Zresztą sama druga faza wojny na Ukrainie, ta cała histeria proukraińska lata 2022-2023 też pokazała, że społeczeństwo polskie jest wysoce podatne na manipulacje, wysoce podatne. Można wmówić naprawdę bardzo wiele odbiorcom w Polsce. Po prostu nie ma kultury strategicznej w państwie polskim. No, Taka jest prawda. Ja wiem, że ludzie się budzą, że jest coraz więcej różnego rodzaju kanałów i tak dalej, ale szanowni państwo, spójrzcie na to, jak Polacy byli traktowani przez władzę, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki. No przecież ponad 200 tysięcy ponadnormatywnych zgonów. Zamknięto służbę zdrowia dla milionów Polaków. Dla milionów Polaków. Bez piśnięcia. Obywatele państwa polskiego się na to zgodzili. Następnie wpuszczono miliony Ukraińców i innych narodowości, przedstawicieli ponad 170 państw, o czym w świetle kamer mówił prezydent Andrzej Duda. No i Polacy jeszcze gościli tych imigrantów w swoich domach. Da się wszystko opakować odpowiednią inżynierią społeczną. Zobaczcie państwo, co się dzieje na Wyspach Brytyjskich. Zobaczcie na przemoc ze strony imigrantów i potężną cenzurę. I każdy, kto próbuje w mediach społecznościowych to krytykować, jest natychmiast hejtowany, jest natychmiast szykanowany przez władzę, tak? I też dzieje się to za aprobatą. Czy w Polsce? W Polsce nastąpiła aprobata. Ilu Polaków przecież gościło Ukraińców w swoich domach? Jaka była histeria proukraińska, prawda? O biednych, prześladowanych uchodźcach i tak dalej, gdzie status uchodźców miało kilka tysięcy ludzi nadany, a wpuszczone zostały miliony. I nikt nie sprawdzał dokumentów, nikt nie sprawdzał powiązań ze służbami specjalnymi, z organizacjami przestępczymi, nikt nie kontrolował wwożenia różnego rodzaju dziwnych materiałów. Słynny komendant Szymczyk przecież wwiózł granatnik, zdetonował go w Komendzie Głównej Policji. Po dziś dzień nie ma wyroku w tej sprawie. Proszę zobaczyć na to. Monolit fotografii, jak pan skomentuje zagubiony e-mail od USA w sztabie generała Kukuły. No, reaguje śmiechem. Generalnie w Polsce jest szok i niedowierzanie, że Amerykanie mogli zdecydować się na taki ruch ograniczenia swojej obecności. No, to też pokazuje, że ta kultura strategiczna jest po prostu na dramatycznie niskim poziomie w państwie polskim. Jeżeli kwestia informacji tak strategicznej z punktu widzenia, no właśnie, z punktu widzenia III Rzeczpospolitej, z punktu widzenia tego, czym byliśmy karmieni, całej tej narracji, propagandy o tym, że żołnierze amerykańscy są rzekomo gwarantem bezpieczeństwa państwa polskiego i że wejście do sojuszu w 1999 roku ma być tą bezterminową polisą ubezpieczeniową, no to się okazało, że to wszystko była, no właśnie, propaganda. Propaganda to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bazy amerykańskie nie są żadną zaporą przed jakimkolwiek atakiem. Ja tylko przypomnę, że od czasu, kiedy amerykańskie wojska stacjonują na terenie państwa polskiego, Polska już była ostrzelana rakietami, była naruszona polska przestrzeń powietrzna wielokrotnie i w żaden sposób tutaj wojska amerykańskie nie stanowiły żadnej zapory dlatego, że Polacy zostali zamordowani w Przewodowie ukraińską rakietą, że drony znad Ukrainy po prostu naruszały polską przestrzeń powietrzną. I co się wydarzyło? Rakieta pod Bydgoszczą została odkryta przez jedną z pań, która tam jeździła na koniu w lesie pod Bydgoszczą. A Wojsko Polskie nawet nie wiedziało, że rakieta spadła. O czym w ogóle my mówimy, szanowni państwo? Idę dalej z państwa pytaniami. Jest dużo wypowiedzi, dużo komentarzy. Gbroda 70. Pytanie, co pan powie w sprawie tak zwanego alarmu mobilizacji którejś z brygad Wojska Polskiego celem sprawdzenia, w jakim czasie osiągnie gotowość bojową? No, tego typu sprawdzanie gotowości bojowej jest czymś realizowanym przez Wojsko Polskie, natomiast w kontekście tego, co się dzieje obecnie, tego podbijania bębenka prowojennego, no, to oczywiście, nie, że tak powiem, nie znamionuje niczego dobrego. Jacek6602. Podmiana etniczna w Polsce oraz Europie Zachodniej jest faktem. To, co Zachód zrobił w kilka dekad, Polska zrobi w kilka lat. Skąd standardowa bezkarność, pobłażliwość służb i mediów wobec nowych obywateli? No, dobre pytanie. Ja mówiłem o tym wielokrotnie, że we Francji, mimo tej poprawności politycznej, tak naprawdę mówi się bardzo często o wielkiej podmianie. I to się dzieje w Polsce. Zgadzam się tutaj, że w kilka lat doprowadzono do naprawdę zmiany struktury etnicznej państwa polskiego za zgodą, wiedzą, zgodą hura patriotów. Hura patriotów. Proszę zobaczyć, że im ktoś mocniej się obnosił z patriotyzmem, jakąś antyrosyjskością, tym bardziej szkodził państwu polskiemu. Mówię tutaj oczywiście o ludziach z Prawa i Sprawiedliwości, z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, z ludzi z rządu Mateusza Morawieckiego. Im częściej oni pobrzękiwali tą szabelką i używali takich wzniosłych, hura patriotycznych frazesów, tym bardziej szkodzili Polsce. Tym bardziej szkodzili Polsce. Otworzyli drzwi na przestrzał wobec państwa polskiego. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że główne partie polityczne w Polsce są po prostu zinfiltrowane przez obce służby specjalne, a że tak powiem, instytucja, która powinna stać na straży bezpieczeństwa wewnętrznego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, po prostu się ośmiesza, po prostu się kompromituje. No, ten ostatni wywiad szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla Dziennika Rzeczpospolita i ten ostatni raport za działania ABW 2024-25, no to jest jedna wielka kompromitacja. Wykazałem to bardzo, bardzo dokładnie w tej analizie, którą Państwu zaprezentowałem w podcaście geopolitycznym. I nie ma się co dziwić, szanowni państwo. No, lobby obce jest ogromne w Polsce i przenika wszystkie najważniejsze partie polityczne. No, ta podmiana jest po prostu faktem. Kamil B., panie doktorze, zdaniem pana, ile wojen wygrał prezydent Trump od początku kadencji? Bo już się pogubiłem. No, 7 państw zaatakował Donald Trump. Żadnej realnej, żadnej konkretnej wojny, dużej wojny nie zakończył. Pamiętacie państwo te wszystkie buńczuczne wypowiedzi na temat zakończenia wojny na Ukrainie, jak tylko dojdzie do władzy, w 24 godziny, w 48 godzin, tutaj różne wersje były, krążyły. Faktem jest, że Donald Trump zmienia zasady gry na świecie. Zmienia zasady gry i przygotowuje grunt pod właśnie nowy koncert mocarstw. EP09001. Dobry wieczór panu. Jaki jest obecnie stosunek Iranu do Polski po wyprawie Netanyahu na grzbiecie Trumpa do Iranu, uwzględniając sojusz Lechitów z Jankesami? To pisownia oryginalna użytkownika. Jaki jest stosunek Iranu? Zasadniczo w miarę pozytywny, mimo tego, że Polska jest traktowana jako amerykański wasal, jako amerykański, znaczy mówiąc nieco bardziej delikatnie, jako amerykański junior partner. Paradoksalnie jest to nadal w miarę pozytywne, aczkolwiek no, czuć ten duży dystans wobec państwa polskiego. Dobrze się stało, że Polska nie wysłała żadnego z okrętów do, w cudzysłowie, rozminowywania ciśniny Ormus. To oczywiście stało się pretekstem dla Pita Hekseta zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce, ale to jest tylko pretekst. Ja wiem, że w Polsce byli tacy, no właśnie, tacy doradcy, w cudzysłowie, tacy komentatorzy jak pan Marek Budzisz, którzy chcieli wysyłać jeden z kormoranów, jeden z niszczycieli min, wysyłać w sukurs Amerykanom, no to jest komedia, no po prostu to jest komedia, czy tragifarsa raczej bym powiedział, natomiast dobrze, że Polska nie wysłała tych okrętów. Nie wiemy, jak wygląda kwestia współpracy wywiadowczej, podejrzewam, że ona jest bardzo ścisła z Amerykanami, z Brytyjczykami w kontekście Iranu. W kontekście Iranu. Mówię oczywiście o agencji wywiadu i o służbie wywiadu wojskowego w mniejszym stopniu, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o agencję wywiadu, myślę, że ona jest bardzo ścisła, jeżeli chodzi o kierunek irański. Natomiast no dobrze, że tutaj sytuacja z brakiem wojska polskiego, że tak powiem, w amerykańskiej agresji na Iran, to jest akurat pozytywne, że Polska się nie włączyła, że wojsko polskie nie zostało wysłane, byłaby to absolutnie katastrofa dla państwa polskiego w sensie geopolitycznym. Natomiast tak jak mówię, jest to, wydaje się na razie, dość umiarkowanie pozytywne są te relacje polsko-irańskie. Dziękuję użytkownikom Urszula Koprowska i użytkownikowi Gozduk za wsparcie. Monocerostella 9107. Czy 12 punktów dla Ukrainy w Eurowizji nie jest oznaką zorganizowanej i licznej diaspory ukraińskiej w Polsce, mogącej zagrażać Wołyniem 2.0? Dostęp obywateli do broni mógłby to powstrzymać? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Myślę, że po części tak. To znaczy, raz, że zorganizowana diaspora, dwa, że bardzo silne lobby ukraińskie. Proszę zobaczyć na powiązania Andrija Jermaka, oskarżonego w gigantycznej aferze korupcyjnej przecież na Ukrainie. Jest wniosek sądu o jego aresztowanie. To jest człowiek, który miał szerokie kontakty w polskich organizacjach pozarządowych, w kręgach politycznych itd., itd. No to lobby jest potężne. Przecież za takimi działaniami korupcyjnymi zawsze na poziomie politycznym są służby specjalne, jest kwestia werbowania na podstawie kompromatów i tak dalej. Pytanie, ilu decydentów państwa polskiego zostało zawerbowanych? Niekoniecznie nawet podczas swoich pobytów na Ukrainie, ale tutaj w Polsce. Na ilu są potężne kompromaty? Ja już nawet nie mówię o aferze podkarpackiej, bo o tym już wielokrotnie mówiłem, ale mówię o kwestiach różnego rodzaju dziwnych działań okołogospodarczych podejmowanych przez polski biznes, przez polskich polityków, czy polityków z Polski, z Ukraińcami zamieszanymi w afery korupcyjne. No przecież to jest gigantyczna afera. To jest gigantyczna afera. Ja też wielokrotnie, szanowni państwo, mówiłem o tym, że te wszystkie podarki, te wszystkie suweniry, pamiątki, którymi byli obdarowywani decydenci państwa polskiego, przedstawiciele służb mundurowych, one wszystkie powinny być odpowiednio zdeponowane. Natomiast nie ma nad tym żadnej kontroli. Przecież Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie ma żadnej kontroli nad tymi podarkami, które otrzymywali przedstawiciele wojska, przedstawiciele innych służb mundurowych, władz samorządowych, ludzie z policji, jak pan Szymczyk, pan generał Szymczyk i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, ewidentnie, szanowni państwo, widzimy, że nad tym nie ma żadnej kontroli. I co się, że tak powiem, w tych wszystkich pamiątkach, w tych wszystkich suwenirach mogło znaleźć, oprócz oczywiście tych wybuchowych niespodzianek. No, sprzęt do inwigilacji, sprzęt szpiegowski. Dzisiaj to naprawdę nie jest duży problem, aby w jakichkolwiek takich pamiątkach ukryć sprzęt do inwigilacji. Ukraińskie służby specjalne zyskały ogromne pole do swojego działania, nie tylko dzięki diasporze, naturalnemu podglebiu społecznemu, które mają. Wiemy, że Ukraińcy się, delikatnie mówiąc, słabo asymilują. Mają swoje restauracje, mają swoje kluby, mają swoje sklepy, tworzą takie zwarte enklawy i wcale, że tak powiem, nie są tacy chętni do asymilacji. To jakby jest jedna naturalna kwestia dla podglebia, dla działalności, dla modus operandi służb specjalnych. Natomiast jest też druga kwestia, to są oczywiście skorumpowani polscy politycy. Skorumpowani politycy w Polsce. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że afery korupcyjne na Ukrainie mają swoje ważne odnogi w Polsce. I żadna ABW tutaj nic nie zrobi, bo właśnie, dlatego że ten poziom infiltracji państwa polskiego przez obce służby specjalne pokazuje chociażby ostatni raport ABW, który jest jedną wielką kompromitacją tej służby. Dlatego, czy dostęp do broni mógłby to powstrzymać? No pamiętajcie państwo, że ja generalnie jestem za tym, żeby ułatwiać praworządnym obywatelom zdrowym psychicznie dostęp do broni palnej, to oczywista sprawa, natomiast pamiętajcie państwo, że przestępców, bandytów nikt nie pytał o pozwolenie. Jeżeli ponad 700 tysięcy sztuk broni już teraz zaginęło na Ukrainie, to pytanie, gdzie ta broń jest? I pytanie, czy ktoś tych Ukraińców będzie pytał o pozwolenie? No oczywiście, że nie. Dlatego uważam, że dostęp obywateli do broni powinien być zliberalizowany, a nie ograniczony. Tomasz Tomczyszyn, 58-52. Jak pan ocenia wprowadzenia cyfrowego portfela? Już w wielu krajach Europy się to dzieje, do tego odbywają się limity wypłat. Czy możemy to zatrzymać? No, tylko na poziomie centralnym, dystansując się wobec tych działań, które podejmuje Komisja Europejska. Wiemy, że przygotowania są bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o CBDC, czyli pieniądz cyfrowy banku centralnego. Mówimy o tak zwanym cyfrowym euro, w tym pieniądzu z ograniczonym terminem użycia. Jest ten termin, także nie będzie można w takiej perspektywie, jeżeli byłby wprowadzony pieniądz cyfrowy, wyeliminowana gotówka i wprowadzony pieniądz z ograniczonym terminem przydatności, no to nie będzie można odkładać oszczędności, kwestii przekazywać spadków i tak dalej, i tak dalej. To jest w oczywisty sposób uderzenie w wolności osobiste. No ale tak jak powiedziałem, to zwykły obywatel może podjąć odpowiedzialne działania polityczne, jeżeli chodzi o poparcie kwestii polexitu, a nie no, w innym przypadku będziemy mieli do czynienia ze stopniowym ograniczaniem gotówki. Zresztą rząd Mateusza Morawieckiego też wprowadził już i rząd Donalda Tuska wcale nie jest lepszy pod tym kątem. Są wprowadzane różnego rodzaju ograniczenia. Widzieliśmy, że mnóstwo takich ograniczeń było wprowadzonych po 2001 roku, po ataku na Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku, po ataku na Pentagon, pod hasłem wojny z terroryzmem bardzo mocno zaczęto ograniczać, ingerować w ogóle w wolności obywatelskie, no a potem znajdowały się kolejne preteksty. W czasach lockdownu widzieliśmy zresztą te wszystkie namowy do korzystania z płatności elektronicznych, bo rzekomo gotówka naraża na zarażenie strasznymi chorobami i tak dalej, i tak dalej. No, doskonale wiemy, w którą stronę to idzie. Natomiast, tak jak powiedziałem, bez opcji polexitu na stole nie ma możliwości postawienia temu tamy. Grima Wizard pyta, jak obudzić społeczeństwo i przekonać, by przestało oglądać telewizor i zaczęło czerpać informacje z internetu. No, myślę, że pewnych ludzi się nie da przekonać, a tych, których się da przekonać, to spokój i racjonalna argumentacja, polecenie dobrych kanałów na YouTubie, które otwierają oczy, które są merytoryczne i myślę, że taka praca organiczna, praca u podstaw, to co między innymi na tym kanale od 10 lat jest robione. Użytkowniczka Jolanta C9F pyta, czy wiemy, co się dzieje z Maduro i jego żoną? Nie wiemy. Są w areszcie, ale pytanie, w jakich warunkach żyją, no to trudno powiedzieć. Pytanie, czy był ten deal, mówiąc językiem Donalda Trumpa, z Nicolasem Maduro, czy odbyło się to poza jego wiedzą? Ja stawiałem taką hipotezę, że prawdopodobnie doszło do jakiegoś porozumienia. I Delcy Rodriguez, która właściwie bardzo gładko weszła w buty Maduro, też jakby jej działania też pokazują, że bardzo łatwo, że tak powiem, to gładko to wszystko przeszło. Użytkownik Open Art Gallery pyta, jeśli operacja lądowa w Iranie nie uda się, a Iran wykluczył temat atomu w rozmowach, to co zrobi Izrael? Czy agresywność Europy Zachodniej wobec Rosji ma sprowokować Rosję do użycia atomu? Znaczy jakby pierwsza kwestia. Operacja lądowa w Iranie na jakąkolwiek większą skalę to jest szaleństwo. To jest absolutne szaleństwo. To zresztą widzieliście Państwo pod Isfahanem, bo ja te operacje amerykańskich specjalsów, Delta Force, prawda, Navy Seals i tak dalej, Rangersów, no ja to komentowałem. To była absolutna kompromitacja amerykańska. Natomiast Amerykanie i Izraelczycy wcale nie muszą eskalować, nazwijmy to, w taki sposób, aby od razu iść na całość. mogą skoncentrować się na dalej bombardowaniu, na cyberatakach, uderzeniach w infrastrukturę krytyczną, zacieśnieniu blokady morskiej, jakichś ograniczonych operacjach specjalnych, na wojnie ekonomicznej, próbie wywołania kryzysu wewnętrznego, ale no, tak jak powiedziałem, jest to ogromne napięcie wokół instalacji chociażby w pobliżu elektrowni atomowych. Tak? Więc sytuacja jest trudna dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę, jeżeli Teheran włączy temat programu nuklearnego do rozmów, to jakby wybija argument, który prezentują politycy izraelscy i amerykańscy. Zresztą ja tylko przypomnę, że Ali Larijani, polityk zamordowany w wyniku agresji amerykańsko-izraelskiej na Iran, był zwolennikiem jeszcze większej kontroli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, właśnie jeżeli chodzi o irański program atomowy. I widać, że to był tylko i wyłącznie pretekst. Ja dzisiaj nie widzę jakichkolwiek wielkich szans na realizację takiej operacji lądowej. Co do drugiej części tego pytania, działań Europy Zachodniej, no ja myślę, że nikt nie chce sprowokować Rosji do użycia broni jądrowej, bo każdy wie, co to by oznaczało, natomiast nie jest to niestety, że tak powiem, wykluczone. Nie jest to wykluczone. Widać te działania przede wszystkim brytyjsko-amerykańskie. Tutaj bym rozdzielił pewne interesy tego, nazwijmy to, rdzenia tak zwanej koalicji chętnych europejskiego z tym działaniem brytyjskim. Brytyjczykom specjalnie nie zależy na kwestii przyszłości istnienia państwa polskiego. Tak bym to delikatnie ujął. I tu jest duży rozdźwięk. Tu jest też duży rozdźwięk, natomiast nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że poświęcenie krajów bałtyckich czy nawet Polski jest gdzieś tam na agendzie geopolitycznej. Na agendzie geopolitycznej wielkich graczy. Tym bardziej, że jeżeli już doszło do podziału stref wpływów między Rosję i Stany Zjednoczone, a teraz będzie kluczowa wizyta za 3 dni w Pekinie Władimira Putina, więc tego absolutnie wykluczyć nie można, że ta część Europy została po prostu oddana w rosyjską strefę wpływów. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. MVP 1984 MJ. Czy obecna polityka zmniejszania liczebności wojsk amerykańskich w Europie to ostateczny koniec konceptu Międzymorza? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To była mrzonka od samego początku. Krajów Międzymorza absolutnie nic nie łączyło w sensie kulturowym, w sensie, no spójrzcie Państwo, kto się w Polsce uczy języka bułgarskiego, rumuńskiego, słoweńskiego, czy ktokolwiek z tych wielkich zwolenników intermarium Międzymorza potrafi wymienić chociażby jednego pisarza łotewskiego, chociażby jednego z współczesnych, że tak powiem, czołowych przedstawicieli sceny muzycznej Chorwacji. To, szanowni Państwo, budowanie na takiej, powiedziałbym, ordynarnej i bardzo prymitywnej rusofobii projektu, konceptu geopolitycznego nie ma szans bytu. Nie ma racji w ogóle bytu w Europie. Te państwa mają bardzo różne interesy, wbrew pozorom. Bardzo różne interesy. Jak można dzisiaj łączyć w ogóle interes na przykład Włochów i Polaków, jeżeli chodzi o kwestie Ukrainy. Spójrzcie Państwo, jak wygląda w ogóle stosunek dzisiaj Włochów, zwykłych przedstawicieli, obywateli tego kraju do całej tej wojny na Ukrainie. Jak wygląda stosunek dzisiaj Polaków do kwestii, no właśnie, na przykład wspierania państw bałtyckich. Kto będzie chciał pójść tam na ewentualną konfrontację z rosyjskimi dronami? Ja wiem, że są takie plany, że sam były prezydent Andrzej Duda w niedawnym wywiadzie na Ukrainie mówił o tym, że polskie wojsko pójdzie w pierwszym szeregu do obrony krajów bałtyckich. Natomiast bardzo jestem ciekaw, ilu rezerwistów będzie się kwapiło do tego, aby pójść na taką wojenkę z Federacją Rosyjską w sytuacji braku realnej obrony powietrznej państwa polskiego. Przecież ta obrona przeciwdronowa wygląda tragicznie wprost. Uważam, że jakakolwiek konfrontacja w większej skali, no nie mówię o żadnej wojnie tak zwanej pełnoskalowej, ale mówimy o wojnie ograniczonej z masowym użyciem dronów, to byłaby absolutna kompromitacja Wojska Polskiego, znacznie większa niż we wrześniu 1939 roku. Także Międzymorze to jest absolutna wydmuszka, to jest ten projekt nie miał szans na realizację i nie ma szans na realizację. Zresztą Amerykanie próbowali tak różnego rodzaju protezy Międzymorza robić, takie jak inicjatywa Trójmorza, prawda? Jeden z czołowych programów zainicjowany przez Andrzeja Dudę i Kolindę Grabar-Kitarović z Chorwacji, no ale przecież doskonale wiemy, o co tutaj chodziło, że tak powiem, wypieranie wpływów chińskich. To nie chodziło o to, aby Polska była mocarstwem nad Wisłą, prawda, które tutaj rozpisywał George Friedman. No, to jest granie na emocjach Polaków, którzy wierzą właśnie w jakieś cudowne receptury, jakieś cudowne plany stworzenia mocarstwa za pieniądze amerykańskie. No, to są mrzonki, absolutne mrzonki. Dobrze, szanowni państwo, powoli zbliżamy się już do końca dzisiejszego programu. Jeszcze ostatnie pytania. Tutaj Tadeusz Kwaracki słusznie zauważa, że Międzymorze to co innego niż Trójmorze. Oczywiście, że tak, bo w koncepcji Międzymorza bardzo istotna jest Białoruś i Ukraina. Natomiast mówienie dzisiaj o jakimkolwiek realnym wdrożeniu Międzymorza w sytuacji, gdzie na Ukrainie dominują te postawy nacjonalistyczne, gdzie Ukraińcy wprost mają swoje koncepcje Międzymorza, gdzie to Ukraina jest dominującym mocarstwem, no to jest absolutna mrzonka. To jest absolutna mrzonka. Dobrze, szanowni państwo, serdecznie państwu dziękuję za dzisiejszą frekwencję. Grubo ponad 2000 osób dzisiaj na żywo. W kolejnym tygodniu oczywiście nowe programy, w tym programy na żywo. Dzisiaj państwu serdecznie dziękuję za państwa obecność, za państwa wsparcie. Życzę państwu dobrego, bezpiecznego wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.